Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. Rozmawia Sylwester Pięta.
Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Czy macie takie poczucie, że ceny prądu są politycznie kluczowym projektem w 2019 roku?
Istotnym. No nie przesadzajmy, że kluczowym, bo jeszcze też inne czynniki będą grały rolę, ale to są na pewno istotnym, bo się przekładają na kieszeń zwykłego Polaka w sposób dosyć bezpośredni. Stąd taka stawianie na głowie, można powiedzieć, rządu, żeby przed tymi podwyżkami, które wynikają z pewnych obiektywnych przyczyn, jednak Polaków uchronić i zrobić wszystko, żeby do nich nie doszło.
Premier zapowiedział, że te podwyżki prądu nie będą obowiązywały w 2019 roku, że uda się je zminimalizować, ale co później, co w 2021, w 2020 oczywiście wcześniej?
No to trzeba będzie się temu przyjrzeć w kolejnych latach. Tak jak mówię, no przede wszystkim tak, ceny prądu nie są, choć są cenami regulowanymi dla odbiorcy indywidualnego, to jednak wynikają z szeregu czynników niezależnych od rządu, to nie jest podatek, tak, który sobie rząd po uważaniu może wyznaczyć w takiej, a nie innej wysokości. Pewne czynniki również spekulacyjne spowodowały, że groziła raptowna podwyżka w tym roku. Stąd takie chwilowe, przejściowe w tym roku działanie, żeby te podwyżki zbić, żeby ich nie było. Jaka będzie sytuacja rynkowa pod koniec przyszłego roku, zobaczymy.
A co to za czynniki spekulacyjne, o których pan mówi?
No to na przykład jest urynkowienie handlu prawem do certyfikatami do emisji CO2. Do pewnego momentu system europejski był taki, że te certyfikaty mogły nabywać tylko, generalnie rzecz biorąc, energetyka. Natomiast jakiś czas temu podjęto decyzję, że zrobiono z nich taki quasi papier wartościowy, że można nimi w sposób dowolny, dowolne instytucje mogą obracać. Można domniemać, że w takim celu, no po prostu tak właśnie spekulacyjnym, czyli powiedzmy zarobienia na ich zwyżkowaniu ich ceny, różne instytucje finansowe i tak dalej, no ruchy na tym rynku wykonywały, co spowodowało, że te certyfikaty obecnie są bardzo, bardzo drogie, no a to przekłada się na cenę prądu w kraju, gdzie jest on oparty na węglu też, co też jakby, no umówmy się, nie jest decyzją Urzędu Prawa i Sprawiedliwości, tylko stanem zastanym od dziesiątków lat.
A czy pana zdaniem jest możliwa taka sytuacja, w której te obniżki akcyzy, między innymi tej opłaty przejściowej, te obniżki, które mają zostać wprowadzone, że one zostaną cofnięte w 2020 roku, ale nie będą miały wpływu wielkiego na ceny prądu?
Tak, może się okazać. Po pierwsze, w tym roku w Polsce co najmniej dwa bloki energetyczne, duże elektrowni w Opolu zostaną uruchomione. To jest, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, ale mogę tu się mylić, 1,5 gigawata. No już chociażby to, czyli włączenie, wejście na rynek dodatkowych mocy, może większa podaż mocy, może spowodować, że te ceny będą niższe. Może też zmienić się sytuacja na rynku certyfikatów CO2. Więc może być tak, że będzie można część tych ruchów, które teraz są, wycofać, czy ich nie powtarzać na przyszły rok, mimo tego wzrostu cen nie będzie. Ja przypomnę, że teraz, aktualnie w tym momencie, 1 kWh dla odbiorcy indywidualnego średnio w Polsce to jest 55 groszy, czyli o 2 grosze mniej niż 3 lata temu. A w międzyczasie na przykład opłatę przejściową, którą teraz obniżamy, podwyższyliśmy, no bo można było to zrobić, bo taka była sytuacja rynkowa, że nie powodowało to wzrostu cen prądu. No więc ta sytuacja jest dynamiczna i na nią trzeba na bieżąco reagować.
A budżet państwa, pana zdaniem, może sobie pozwolić na tę roczną obniżkę? Czy to będzie duży problem z punktu widzenia takiego ogólnego?
Koszty dla budżetu państwa szacowane to jest mniej więcej 4 miliardy i to jest koszt, na który w obecnej sytuacji budżetowej no, można sobie pozwolić. Oczywiście to zawsze jest kwestia pewnych kosztów alternatywnych, pewnej dyskusji, jakie są sprawy ważne, jakie są mniej ważne. No decyzja koniec końców polityczna jest taka, że to, żeby nie wzrosły w sposób dotkliwy dla Polaków ceny prądu, to jest sprawa ważna politycznie, ważna dla kraju, na którą warto zainwestować 4 miliardy, a właściwie nie tyle zainwestować, co obniżyć podatki o tyle, mówiąc.
A jak już rozmawiamy o prądzie, to z czego pana zdaniem wynika tak nerwowa, to chyba tak można określić, reakcja w grupie Energa na tekst Gazety Wyborczej o korespondencji prowadzonej pomiędzy jednym z pracowników i jednym z przedsiębiorców? Ja przypomnę, że przedsiębiorca pytał, czemu taryfa przesłana mu na kolejny rok jest o 43% droższa niż w 2018 roku, no a ten pracownik odpowiedział: na ten moment informacje, na które się pan powołuje, są wyłącznie informacjami medialnymi. Prace nad ustawą trwają na szczeblu rządowym i jaki będzie ich końcowy charakter, na ten moment nie potrafię odpowiedzieć.
Nie nazywam tej reakcji nerwową, tylko naturalną. No, w każdej poważnej firmie, jeżeli by jakiś pracownik wypowiadał się w sposób niezgodny z polityką firmy, niezgodny z wizerunkiem, jaki firma chce budować wobec swoich klientów, a tak jak rozumiem było w tej sprawie, no to poniósłby odpowiedzialność jego zwierzchnik i osoba odpowiedzialna za komunikację zewnętrzną w danej grupie.
Ale no, w gruncie rzeczy on tutaj napisał prawdę, że to były no, w tamtym czasie przecież informacje medialne, owszem, wypowiedziane przez premiera, no ale jeszcze czysto formalnie decyzji wtedy nie było.
No oczywiście, to znaczy to artykuł, który jego źródłem jest Gazeta Wyborcza, był w swej istocie mocno manipulacyjny, bo na przykład zaburzający chronologię. On jakby wypowiedzi sprzed jakiegoś czasu no, podawał tak, żeby ludzie zrozumieli, że to teraz ta wypowiedź jest w sytuacji, która się zmieniła, bo właśnie jest już ustawa i są te rozwiązania. Niemniej była to wypowiedź wielce niefortunna. No ja rozumiem, że poważna firma chce dbać o swój wizerunek na zewnątrz i no, nie może sobie pozwolić na to, żeby no, bez reakcji pozostawały tego rodzaju artykuły.
Tutaj stanowiskiem zapłacił prezes spółki Energa Obrót. A z czego wynikają ciągłe zmiany prezesów w grupie Energa, więc w tej spółce?
Po pierwsze...
Siódmy prezes w ciągu trzech lat.
No nie, no to siódmy to właśnie...
Pełniące obowiązki teraz.
No właśnie, tak, no bo to...
Siódma osoba kierująca, o.
Tak, no czasami się zdarza, jest rzeczą naturalną również, że kiedy jest rozpisywany konkurs na prezesa i on trwa, no to w międzyczasie ktoś z członków zarządu jest delegowany, żeby te obowiązki pełnić i dalibóg nie sposób nazywać go prezesem. Tak naprawdę, no to pewnie... Przyczyny indywidualne, no to o każdym prezesie by tu trzeba dyskutować. Ja nie mam tej wiedzy, no to jest kwestia organów nadzoru, organów spółki, właścicieli. To przecież jest spółka giełdowa z dużym udziałem Skarbu Państwa, aczkolwiek. Ja, no tak, że zdarza się, różnie to bywa na rynku w firmach. Są takie firmy, gdzie zdarza się, że prezes jest taki wieloletni, choć raczej nie zdarza się, żeby tam, nie wiem, 10- czy 15-letni, to niezwykła rzadkość. A zdarza się tak, że te zmiany są częstsze. Ja bym tu się niczego nie, złego nie dopatrywał. Jedno, co trzeba powiedzieć, to co dla mnie z punktu widzenia polityka, który, tak jak mówię, no nie do końca ma dużo wspólnego, to mnie, co mnie cieszy, to na przykład zmiana struktury grupy, to, że tam zmniejszono prawie o połowę liczbę prezesów, wiceprezesów i tam różnych innych intratnych stanowisk. One były za rządów szczęśliwie minionych niebywale rozdęte i koszty też z nimi związane i dzięki temu firma jest też między innymi dzięki temu w dobrej kondycji, generuje zyski, to zawsze cieszy.
Panie pośle, kilka dni temu podano informację, że listopad w budżecie państwa zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 11 miliardów złotych. No i tak sobie myślę, że z jednej strony to jest dobra informacja, ale z drugiej strony dla was politycznie to pewnie oznaka, że kolejne grupy będą domagały się uwzględnienia ich w planie podwyżek.
No, ta nawet taka historyczna jakby prawidłowość jest taka, że różnego rodzaju rewolucje, bunty społeczne nie wybuchały wtedy, kiedy było najgorzej, tylko wtedy, kiedy zaczęło się poprawiać. Na przykład król Ludwik XVI, za którego rządu wybucha rewolucja francuska, był królem nieporównanie bardziej łagodnym niż Ludwik XIV, król Słońca, który wszystko trzymał żelazną ręką. Kiedy zaczęło się poprawiać, zaczęło się luzować, no to wtedy właśnie ta rewolucja wybuchła. Wracając do tematu teraz, no przede wszystkim cykl budżetowy jest taki, że największe wydatki są zawsze rozliczane, różne w grudniu, więc pewnie koniec końców jakiś, choć niewielki deficyt będzie. Niemniej sytuacja budżetowa jest najlepsza właściwie w historii. Trzeba do niej podejść odpowiedzialnie. To jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, to jest rząd, który absolutnie zerwał z taką, powiedzmy, balcerowiczowską szkołą ekonomii, że właściwie im ludziom jest lepiej, tym gorzej, tak? Że to jest źle, że rosną płace, że to jest źle, że rośnie konsumpcja. Nie, my chcemy, żeby Polacy się bogacili. Natomiast to z drugiej strony nie oznacza, że w tej cysternie z budżetowymi pieniędzmi można wybić jakąś dziurę, żeby to wszystko szybko wypłynęło i nic nie zostało. Trzeba prowadzić politykę w sposób odpowiedzialny i będziemy te rozmowy prowadzili, my się od tego nie uchylamy i już różne grupy społeczne, różni pracownicy budżetówki, również na przykład policjanci niedawno przecież całkiem spore podwyżki czy tam innego rodzaju polepszające ich sytuację wydatków doświadczyli, to będzie się stopniowo w odpowiedzialny sposób działo.
A jakie nastawienie jest do podwyżek dla nauczycieli?
No podwyżki dla nauczycieli to przede wszystkim już są zagwarantowane. Oczywiście nauczyciele, tam część nauczycieli, czemu się też można po ludzku absolutnie nie dziwić, no chciałoby, żeby były one większe. Te rozmowy się toczą i myślę, że zakończą się pomyślnie na koniec. Akurat co do nauczycieli, to sytuacja jest o tyle specyficzna, że to nie do końca też tylko od państwa zależy. No, ważnym organem prowadzącym szkół i ważnym tutaj graczem są samorządy i to bardzo wiele tutaj zależy od samorządów, ale oczywiście od budżetu państwa również i te rozmowy, tak jak mówię, myślę, że zakończą się pomyślnie.
Jak Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało przekonać Polaków, że to politycy tej partii będą najlepiej reprezentować ich interesy w Europie? Pytam oczywiście w kontekście wyborów do Europarlamentu.
Ja myślę, że to jest bardzo proste. Znaczy, Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną istotną partią w Polsce, która prezentuje racjonalny stosunek do Unii Europejskiej, do instytucji europejskich. W największym skrócie, nie jesteśmy ani ślepymi eurosceptykami, że właściwie wszystko, co z Unii, to zło i powinniśmy w ogóle wystąpić z Unii i nie wiem, i tam być wszystkiemu przeciwni, ale również i druga skrajna, bardziej znacznie popularna postawa, znaczy, że wszystko, co z Unii, to jest istotowo samo dobro, powinniśmy tylko biernie się słuchać tego, co inne państwa unijne, te duże zachodnie, czy też instytucje unijne nam narzucają i właściwie nie mieć swojego zdania, tylko tak jak zdechła ryba tym głównym nurtem płynąć. Nasze stanowisko jest racjonalne. Chcemy być członkami Unii Europejskiej, chcemy, żeby Polska była członkiem Unii Europejskiej. Widzimy wiele związanych z tym korzyści, ale widzimy też pewne koszty, pewne zagrożenia i trzeba się w tym racjonalnie poruszać i właściwie ta oferta i to stanowisko jest na polskiej scenie politycznej unikalne, po mojemu zdziwieniu.
A ma pan takie poczucie, że rzeczywiście to stanowisko, o którym pan mówi, że ono jest czytelne dla wyborców? No bo na przykład z drugiej strony, ze strony opozycji bardzo często słychacie głosy o tym, że planujecie polexit.
To jest oczywiście taka metoda propagandowa straszenia PiS-em, ponieważ zdecydowana, przytłaczająca większość i to rosnąca część Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej, więc dla nich pewno polexit jest czymś negatywnym, no więc trzeba propagandowo to przylepić do PiS-u. Nic bardziej mylnego, wręcz przeciwnie. Znaczy taka prawdziwie europejska postawa, czyli taka, że my w Europie jesteśmy u siebie, tak? Że nie jesteśmy tam kimś obcym, kto ma siedzieć cicho w kącie, czy tam jeszcze w przedpokoju i w ogóle przepraszać, że żyje i się cieszyć, że go w ogóle wpuścili. Tylko kimś to normalnie siada przy stole, rozmawia, dyskutuje, czasem coś uzyska, czasem oczywiście musi się posunąć, coś odpuścić. No jak to w polityce, po prostu jesteśmy normalnym, silnym, dużym europejskim państwem, które ma prawo do zabiegania o swoje interesy. Aczkolwiek trzeba przyznać w drugim zdaniu, że to jest pewien problem, bo oczywiście to jest takie stanowisko bardziej zniuansowane. Europa super albo Europa bebe, to się da w jednym słowie właściwie zawrzeć, a nasze stanowisko jest takie, no wymaga pewnego wyjaśnienia.
Ale takie są czasy, że chyba oczekujemy czarno-białych odpowiedzi, stąd, czarno-białych deklaracji.
Stąd wiąże się dla Prawa i Sprawiedliwości pewne zagrożenie z wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo tam no właśnie te takie proste, jasne recepty budzące większe emocje mają tendencję do przyciągania, bardziej mobilizowania powiedzmy elektoratów. No i plus to zjawisko, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego te największe miasta, gdzie my akurat mamy poparcie nieco poniżej średniej, no, mają zdecydowanie większą frekwencję, więc na pewno nie będą to wybory łatwe, na pewno będzie potrzeba dużo pracy po naszej stronie, dużo mobilizacji, również taka prośba za pośrednictwem radia do naszego elektoratu, żeby nie lekceważył tych wyborów, bo może on również, bo ich wynik może również w polityce krajowej później skutkować i uruchamiać pewne...
I dlatego właśnie pojawiają się informacje nieoficjalne o tym, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości chce wcześniejszych wyborów. Czy to jest realny scenariusz? Ten scenariusz, w którym czysto teoretycznie przegrywacie wybory do Europarlamentu, rusza jakaś lawina, która może was pochłonąć w wyborach krajowych.
Nie, no bez przesady. To takiego ryzyka, żebyśmy przegrali wybory do Europarlamentu, to raczej nie widzę, choć oczywiście zawsze trzeba dostrzegać, no bo trzeba z pokorą w ogóle podchodzić do rzeczywistości i wszystko może się zdarzyć, ale no w takich, pomijając jakieś zdarzenia absolutnie nadzwyczajne, raczej grozi nam to, że powiedzmy nie wygramy tak zdecydowanie, jakbyśmy chcieli. Ale wracając do pytania, nie, ja, nic mi na ten temat nie wiadomo. Ja jedyne konteksty, w których słyszę temat przedterminowych wyborów, to kierowane o to do mnie pytania. W wewnętrznych rozmowach w Prawie i Sprawiedliwości
słyszałem,
się z tematem nie
spotkałem. Słyszałem, że Joachim Brudziński, człowiek bardzo bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu, jest orędownikiem takiego rozwiązania.
Cóż mogę powiedzieć, pan redaktor słyszał, ja nie słyszałem.
Czytałem, o może tak. Koniec roku, czas podsumowanie. Co za nami, a co przed nami w Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT?
No, początek prac komisji za nami, tak naprawdę, ale kilka niezwykle ważnych przesłuchań. Bardzo ważne przesłuchanie pani minister Chojny-Duch, pani profesor, wiceminister w rządzie PO-PSL, która no, te kulisy, powiedzmy, jak powstawało prawo podatkowe w roku 2008-2009, czyli no, na początku tego badanego okresu, co właśnie potem rzutowało na to, jakie były tego wyniki. Bardzo ważne przesłuchanie oczywiście ministra Rostowskiego, ważne przede wszystkim procesowo, bo on tam no, szereg od pewnych takich popisów rażącej wręcz niekompetencji pana ministra, na przykład nie kojarzył unijnej dyrektywy VAT-owskiej 26112 WE.
Chodziło o ten złom, tak?
Znaczy,
między innymi?
Znaczy chodziło między innymi o złom, bo mówił, że 2 lata czekał na zgodę Unii Europejskiej na odwrócony VAT na złom, podczas gdy na złom w ogóle nie była potrzebna zgoda Komisji Europejskiej. Ale przy tej okazji no, zaczął się dopytać. Ja mówię, no to pan pewnie nie zna dyrektywy 26112 WE, no ale jakiej, której, z jakiego roku? No to minister finansów nie kojarzący podstawy wspólnotowego systemu VAT-owskiego, to jest, nie wiem, no jakby prokurator w czasie zeznania się zaczął dopytywać, co to jest ten kodeks postępowania karnego, bo on nie słyszał. Ale też pan minister w istocie nie podważył tych zeznań pani profesor. Pan były minister je bardzo tak...
On tak lekceważąco.
Znaczy on zdecydowanie je podważał w wypowiedziach na korytarzu, tak, do kamer. To, co się przebiło w mediach. Natomiast w zeznaniach pod przysięgą na komisji on tak naprawdę unikał odpowiedzi. On na przykład mówił, że na pytanie, czy było tak i tak, on mówił, ja nie mam takiej wiedzy, żeby tak było. Nie mówił, wiem, że tak nie było. Bo wtedy, oczywiście, gdyby się okazało, że było, to można mu postawić zarzut składania fałszywych zeznań. On mówi, nie ma takiej, czyli unikał od zajęcia stanowiska, unikał od... więc tym samym no, nie podważył i szereg zeznań potwierdził, że się odbywały spotkania u Sławomira Nowaka, że była pani Hajder, że nawet miała gabinet nazywany pokojem do dyspozycji. To wszystko w swoich zeznaniach potwierdził.
Co przed nami w komisji?
Bardzo dużo. Od chociażby dokończenie pierwszego przesłuchania pana Rostowskiego, bo tak wstępnie planowaliśmy dwa, na początku i pod koniec prac komisji. I to na początku jest zdecydowanie nieskończone i teraz będziemy je pewnie jeszcze w styczniu dokańczać. Mamy kilkudziesięciu świadków już wezwanych. Myślę, że no... wyrobimy się do końca kadencji, ale z dużym zapasem czasowym to nie będzie.
I jednym zdaniem, no kończymy rok, więc ciąg dalszy podsumowanie. Największy sukces i największa porażka w 2019 roku?
A czy ja? Moja czy
rządu, partii.
Jeżeli chodzi o... no może tak, jeżeli chodzi o sukces, to generalnie rzecz biorąc to, jak rządzimy Polską w aspekcie gospodarczym, tym jak to się przekłada na kieszeń Polaków, to że wszelkie takie, bo oczywiście zawsze można wyrwać z kontekstu jakieś jedno zdarzenie, jedną wypowiedź, zrobić z tego aferę, ale jeżeli popatrzymy na twarde dane, na tendencje, no to naprawdę Polska wreszcie zdecydowanie dogania Europę Zachodnią pod względem poziomu życia, oczywiście jeszcze nie dogoniła, ale już zdecydowanie dogania. I to też w takim aspekcie właśnie przekładalnym na zwykłego Polaka. Nie w takim modelu, że PKB, słupki są super, a na przykład, nie wiem, ludzie masowo popełniają samobójstwa z powodu biedy, bankructw i tak dalej. Naprawdę ludziom się poprawiło, choć nie tak, jakbyśmy chcieli. A porażka, no to chciałoby się zostawić pole opozycji. No już te porażki każdą rozdmuchuje tak, że nie muszę się chyba tu powtarzać. Jedno, co mogę z mojego punktu widzenia powiedzieć, to, że przy tak znakomitych, historycznie znakomitych wynikach, no nie wiem, nie mamy poparcia społecznego rzędu 60%, a mniej więcej tak rządzące w Europie Zachodniej, na przykład formacje w latach 50., 60., kiedy to Europa Zachodnia taki okres rozwoju przeżywała, takie poparcie miały, więc może coś tu komunikacyjnie trzeba by poprawić.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.